mi się, że ważniejsze od tego, że nauczyciel potrafi wymóc na uczniu pewną wiedzę, ważniejsze jest to, żeby mógł oddziaływać na jego serce, tak żeby to serce zaczęło myśleć po polsku. I pan Giza to doskonale potrafił zrobić w prosty sposób, no, poprzez poezję, poprzez pokazywanie tragicznych postaci naszych bohaterów. Po prostu potrafił wzruszyć dziecko i skłonić go do przemyśleń, dlaczego tak się stało.
Marzeniem mojego dzieciństwa było zostać żołnierzem. Była to taka tradycja rodzinna i jako chłopcu bardzo mi się to podobało, bo bycie żołnierzem w PRL-u, no, przy tych wszystkich opowieściach rodzinnych i tej całej wiedzy na temat systemu, który panował i komu to Ludowe Wojsko Polskie de facto służy, no to jednak te moje dziecinne marzenia, no, musiały zostać w jakiś sposób zmienione, zweryfikowane. No i wtedy postanowiłem zostać nauczycielem.
Profesor Jerzy Giza poświęcił wiele publikacji swojemu dziadkowi, przekazując wszystkim wyrazy jego patriotyzmu i oddania się Rzeczpospolitej. Generał Józef Giza był nietuzinkową postacią. Oddał całe swoje życie, poświęcił Polsce i działaniom na rzecz niepodległości.
Ostatni żołnierze niepodległości żyli jeszcze w Krakowie we wczesnych latach 80. Chciałem, żeby ta moja klasa miała tego świadomość, ale też uzmysławiałem im, że wielu legionistów, młodych ludzi podczas I wojny światowej oddało życie za nasze marzenia o niepodległości. Jeśli nawet w sensie merytorycznym wiele z historycznego przekazu nie zdołali zapamiętać, to jednak to przeżycie było szalenie ważne i na pewno nie zapomnieli.
Jako pedagog i jako społecznik założył pierwszą w Polsce niepubliczną szkołę imienia Józefa Piłsudskiego. Ta szkoła jest słynna po dziś dzień z tego, że właśnie prowadzi takie patriotyczne wychowanie, czci rocznicę, dba o grób marszałka Piłsudskiego, bywa na placu Matejki, składa kwiaty z okazji świąt narodowych.
Żeby szkoła była taką szkołą, która w rzeczywisty sposób wychowuje, kształci i opiekuje się młodym pokoleniem. Żeby z tego młodego pokolenia powstała jak najwięcej takiego prawdziwego zaczynu do bycia w dorosłym życiu prawdziwą polską inteligencją, taką inteligencją par excellence.
W tamtym czasie, oprócz współpracy tutaj z lokalnymi strukturami opozycji antykomunistycznej, był też współpracownikiem rządu na uchodźstwie w Londynie. Wiem, że podczas swojego pobytu tam zaprzyjaźnił się z późniejszym prezydentem Ryszardem Kaczorowskim.
Kiedy zostałem przedstawiony panu prezydentowi Kaczorowskiemu, on tak się zastanowił, mówi, jak pan się nazywa? Ja mówię, no, Jerzy Giza. Giza? Chwilę pomilczał i mówił, a czy pan nie ma coś wspólnego z generałem Józefem Gizą? Ja mówię, to był mój dziadek. I mówi tak. Miałem przyjemność znać go osobiście i taki był epizod w moim życiu. To wie pan, to jak w tym wierszu Hemara, strzelec i generał. Ja byłem strzelcem, a pana dziadek był generałem.
Pierwszy punkt Strzelców Podhalańskich zajmuje w sercu pana profesora szczególne miejsce. Stąd też kilka jego książek jest poświęconych dotarciu do nazwisk żołnierzy, którzy w nim służyli. Ten dorobek naukowy pana profesora Gizy jest poświęcony caleniu od zapomnienia, żeby pamięć o pierwszym pułku, o jego żołnierzach nie zginęła. I pan profesor wkłada wielkie w serce w to, ażeby jak najwięcej z przeszłości można było zachować i przekazać dla przyszłych pokoleń.
Te działania, te represje władzy komunistycznej, różnego rodzaju represje wobec Czesława Nowaka też jakby podkreślają tak naprawdę rangę tej postaci i to, jakie duże zagrożenie stanowił dla reżimu komunistycznego w ocenie samych komunistów. Czesław Nowak w stanie wojennym za zorganizowanie strajku w porcie gdańskim. Czesław Nowak został skazany przez sąd marynarki wojennej na wieloletnie więzienie. Został skierowany do zakładu karnego w Potulicach i dopiero po 2 latach opuścił ten zakład.
Trzeba generalnie panu Nowakowi szczególnie oddać honor i docenić to, że on wybrał grupę postaci historycznych, wybitnych, znaczących. To, co jest drugim sukcesem, to to, żeby po zbudowaniu tych pomników wokół nich trwał pewien ruch społeczny, pewna aktywność społeczna, odbywały się uroczystości. Tu wiadomo, no to są właśnie albo rocznice, no chociażby święta państwowe, Dzień Niepodległości, wydarzeniom. I Czesław Nowak naprawdę w Gdańsku przyczynił się do tego, że mamy tu pewien taki fundament pamięci historycznej, zbudowany w formie tych pomników. Wokół nich dzieje się co roku wiele właśnie takich wydarzeń związanych z przypomnieniem pięknej polskiej historii, bohaterskiej i dzielnej. I za to rzeczywiście jesteśmy panu Czesławowi Nowakowi ogromnie wdzięczni.
Trudno wyobrazić sobie osobę bardziej godną uhonorowaniem tytułem Kustosza Pamięci Narodowej od pana Czesława Nowaka, wieloletniego działacza Solidarności, jednego z liderów portowej Solidarności, a jednocześnie od blisko 30 lat prezesa Stowarzyszenia Godność. I o te wartości, solidarność, godność, wolność, Czesław Nowak walczył w latach 80., ale również kontynuuje tę walkę po roku 89. I to właśnie dzięki niemu w wielu wymiarach ideały Solidarności, ideały godności są w wolnej Polsce realizowane.
A oprócz tego znalazł czas i siły na to, aby współtworzyć i przewodniczyć Stowarzyszeniu Godność, czyli Stowarzyszeniu Byłych Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych w stanie wojennym. To stowarzyszenie działające bardzo aktywnie na rzecz tych osób, które były represjonowane, więzione, szykanowane. I do dnia dzisiejszego to stowarzyszenie działa, funkcjonuje, jest aktywne.
W porcie gdańskim siedziało w więzieniach i było internowanych 56 ludzi. Nie było żadnego zakładu, który miał tyle internowanych i represjonowanych. W marcu zrobiliśmy spotkanie z Lechem Wałęsą w Morskim Domu Kultury. Było gdzieś około 400-500 ludzi. Ja to zebranie prowadziłem. Już się nie baliśmy. Już widać było, że komuna pęka, że coś się zmienia. I dlatego, kiedy przyszedł stan wojenny, kiedy trzeba było zastrajkować, to ludzie zastrajkowali. Także to było nasze zwycięstwo, że zbudowaliśmy silne więzi już nowego związku. Ja jestem nadal członkiem Solidarności. Założyłem Stowarzyszenie Godność po to, żeby ideały Solidarności nie umarły, żeby ideały Solidarności były utrwalane.
Muzeum Polski w Ameryce był założony w 1935 roku przez Zjednoczenie Rzymskokatolickie w Ameryce. W 1937 roku muzeum się otworzył. Przez te 2 lata był wielki wysiłek, ażeby zebrać zbiory.
Jestem szczęśliwa jako mieszkanka Chicago, że mogę tutaj przychodzić, że mogę przyprowadzać tutaj swoich znajomych, że muzeum jest tym, co łączy, spaja pokolenia, miejscem, które pozwala na to, że duch polskości nie umiera, że przeszłość dla przyszłości, czyli hasło i misja muzeum jest spełniana.
Muzeum się składa właściwie z 3 części. Muzeum ogólny, biblioteka i archiwum. W archiwum mamy całą kartotekę historii Polonii, działalność Polonii, tak jak Wydział Narodowy, a również pokój Paderewskiego. Po śmierci mistrza siostra Paderewskiego przyznała do muzeum jego majątek, który się znajdował w hotelu Buckingham w Nowym Jorku. Również w głównej sali mamy różne wystawy, które pokazują nie tylko historię Polonii, ale również dziedzictwo naszej polskiej kultury.
Ale oprócz tak bardzo ważnych, istotnych, kojarzonych ze znanymi postaciami przedmiotów są też liczne dokumentujące historię zwykłych, można byłoby powiedzieć, Polaków, tych, którzy przyjeżdżali razem z dokumentami przywiezionymi z Polski. Liczne wystawy, przedsięwzięcia, wydawnictwa, wieczory autorskie to ogromnie ważna do dzisiaj część programu tej instytucji.
W 2018 roku, 18 stycznia, został powołany przy Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich Przystanek Historia. W swoich celach ma promocję historii najnowszej Polski, jak również edukowanie młodego pokolenia. Muzeum Polskie to nie tylko placówka, która promuje historię, kulturę i sztukę, ale to placówka, w której odbywa się szereg spotkań, w której odbywa się szereg wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi i tych patriotycznych uroczystości, które służą podtrzymywaniu ducha polskości. Ten duch mieszka w muzeum.
Trzynastego grudnia 81 roku w nocy ktoś dzwoni do mnie po północy. Zszedłem, myślałem do chorego, czy coś potrzebne. Otworzyłem drzwi, za drzwiami stali hutnicy z huty, którzy przynieśli wiadomość, że na ulicy pełno wojska milicji, aresztowania są, huta otoczona, oni ogłaszają strajk. I nie utrwało pół godziny później, myśmy poszli do konfesjonału, pół godziny później zjawiają się pierwsi ludzie i zaczynają opowiadać, co się w nocy działo na osiedlach, jak wyciągano z domu, wyłamywano drzwi, zabierano do więzienia działaczy Solidarności i opozycji. No i zaczęliśmy rozmawiać, no i wtedy ksiądz Skupień powiedział: słuchaj Władek, to zajmij się nimi. No i tak zostałem w nurt historii wepchnięty.
Każdy z internowanych zachował taką wdzięczną pamięć o tych duchownych, o tych księżach, którzy wtedy przyjeżdżali, żeby nas raz pocieszyć, odprawić dla nas mszę, opowiedzieć o tym, co dzieje się na zewnątrz.
Ci ludzie od razu znaleźli schronienie w kościele. Nie, żeby kościół ich politycznie bronił czy coś. Wsparcie dostali w kościele, to jest bardzo istotne. W kościele mogły się spotykać prawnicy, mogli przyjść do prawnika, do lekarza, mogli przyjść, bo im coś potrzebuje, coś im dolega, powiedzmy, porozmawiać, przede wszystkim porozmawiać w niektórych przypadkach. To było ważne.
Niezłomny jako człowiek, jako kapłan, jako Polak, bo nie rozmawiał z bezpieką, chociaż był zwierzyną łowną dla bezpieki, stanął na czele hutników po stanie wojennym, zakładając Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej. Wykonywał różne usługi na rzecz podziemia, bo przewoził w jedną, drugą stronę informacje, oprócz Słowa Bożego. To było nasze okno na świat. Ja myślę, że Władysław był jednym z ludzi, którzy myślał za nas, mówił za nas, mówił do nas, podobnie jak Jan Paweł II. Ta sama kategoria kapłana polskiego. A równocześnie kazał nam być stróżem pamięci, bo naród bez pamięci zamieni się w konsumentów.
Ksiądz Malinowski już po tych przemianach ustrojowych wrócił do archidiecezji krakowskiej. Dzisiaj jest jednym z takich bardziej zaangażowanych duszpasterzy w kontekście patriotycznym. W Morawicy, gdzie jest proboszczem, zawsze organizuje z okazji różnych świąt państwowych takie dość podniosłe uroczystości. Zresztą tam jest wiele też elementów wokół tego kościoła, takich właśnie nawiązujących do polskiej historii, do tych najważniejszych momentów.
Władysław, można powiedzieć, jest prawdziwym, ja bym to nazwał patronem, opiekunem, to się nam mówi pietas, prawdziwej historii Polski. Tej, której jeszcze nie ma w podręcznikach, to u niego na cmentarzu jest.
Historia się buduje na człowieku. I tylko wtedy ta historia ma sens. Rozumiejąc człowieka, rozumie się rzeczywistość, w której on żyje i dlaczego on to robi.
Przez 30 lat istnienia Radio Maryja, oprócz swojego zasadniczego zadania, czyli pracy takiej duszpasterskiej, formacyjnej, czysto na polu religijnym, no, ma jednak bardzo duże zasługi, trudne do przecenienia, na polu popularyzacji wiedzy historycznej. Bo jeżeli by zliczyć wszystkie audycje, które były w radio, a były poświęcone historii Polski, zwłaszcza historii najnowszej, chociaż spektrum tutaj zainteresowań jest daleko szersze, no to mamy rzeczywiście cały cykl, można powiedzieć, tysięcy audycji, które popularyzowały wiedzę historyczną.
Działalność Ojców Redemptorystów ma tutaj podwójny wymiar. Z jednej strony wymiar badawczy i on jest bardzo ważny, prawda? Fundacja Lux Veritatis, zbieranie relacji, utrwalanie rozmaitych wspomnień dotyczących męczeństwa Żydów i ich ratowania. Z drugiej strony mamy też pismo Fides Ratio et Patria, zamieszcza efekty różnych poważnych badań naukowych. To jest ta działalność badawcza. Mamy też działalność popularyzatorską na olbrzymią skalę, prowadzoną w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, w naszym dzienniku.
Redemptoryści poza misją religijną prowadzą bogatą działalność edukacyjną, pogłębiającą tożsamość narodową i krzewiącą patriotyzm.
Mamy do czynienia tutaj rzeczywiście nie tylko, można powiedzieć, z popularyzacją wiedzy historycznej, ale w jakimś sensie, no, można powiedzieć, archiwizacją, czy nawet zbieraniem świadectw. No, szczególnym osiągnięciem na polu budowania naszej świadomości historycznej przez Radio Maryja jest oddany do użytku w 2020 roku bardzo poruszający Park Pamięci Narodowej. To jest rzeczywiście wielkie świadectwo. Chodzi o wkład Polaków w ratowanie Żydów w czasie okupacji niemieckiej.
Wiele audycji historycznych, wiele audycji wspomnieniowych, które dotyczą spraw czy to II wojny światowej, czy dziejów Polski powojennej, oporu społecznego przeciwko komunizmowi. Do tego trzeba dodać działalność dokumentacyjną. Fundacja Lux Veritatis, związana z redemptorystami, prowadzi szeroko zakrojone badania na temat męczeństwa Żydów w Polsce w czasie okupacji niemieckiej i na temat Polaków ratujących Żydów. Wydano 2 tomy dokumentów dotyczących Polaków ratujących Żydów, wspomnień, relacji. Obecnie już na ukończeniu jest wielkie Muzeum Pamięci Tożsamość, które będzie poświęcone historii Polski, które będzie poświęcone naszym bohaterom narodowym.
Ja przy tej okazji bardzo chciałbym, jeśli już jestem przy głosie, podziękować za to zauważenie nas, redemptorystów, a szczególnie środowiska Radia Maryja i Telewizji Trwam i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Tego zauważenia, które zaowocowało przyznaniem tej statuetki Kustosz Pamięci Narodowej. To wielki zaszczyt dla nas i wielka radość, że zostaliśmy ocenieni, zauważeni i ocenieni, że wnosimy wystarczający wkład w troskę o naszą historię, o nasze dziedzictwo.